studiu mój gość, Jakub Parol, historyk z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o procesie zbrodniarza hitlerowskiego, zbrodniarza wojennego Waltera Pelshausena. Pretekstem do tej naszej dzisiejszej rozmowy jest wykład, który się odbędzie 18 maja w sobotę w ramach Nocy Muzeów i będzie pan właśnie opowiadał o procesie Pelshausena w miejscu, w którym ten proces się odbył, czyli w Sądzie Okręgowym w Łodzi, tak? Z czego pewnie mało osób zdaje sobie sprawę. Zdaje się, że to nie jedyny proces, który odbywał się zbrodniarzy hitlerowskich, tak? W Sądzie Okręgowym w Łodzi.
Szereg osób właśnie związanych z Łodzią, znaczy nie tylko i związanych chociażby z więzieniem radogowskim, miało procesy właśnie w Sądzie Okręgowym w Łodzi i kończyły się one z różnymi wyrokami. Czasami były to kary, byśmy powiedzieli, jak w przypadku Waltera Pelshausena, w pełni zasłużone. Czasami były to sądy, które wydawały wyroki na osoby według pewnych standardów swoich, czyli w tamtym czasie obwinianie kogoś, że dokonywał szeregu zbrodni, a mieliśmy do czynienia czasami ze zwykłymi Niemcami, którzy podpisywali Volksliste. I takie też sądy się odbywały, natomiast nie byli oni zbrodniarzami. Natomiast w przypadku Waltera Pelshausena jak najbardziej jakby ten sąd jest i uznawany był w tamtym czasie za w pełni sprawiedliwy. To są kolejne właśnie sądy osób związanych z hitlerowskim aparatem terroru na ziemiach polskich, w tym kraju Warty. Bo przecież także mieliśmy proces, wcześniejszy już nie w Łodzi, ale i proces Artura Greisera chociażby, który też tutaj wzbudził ogromną sensację na terenie i województwa wielkopolskiego, ale i też dawnych terenów kraju Warty, gdzie jakby ludzie widzieli pewien rodzaj sprawiedliwości, który się wykonał, za to wszystko, co musieli znosić przez okres całej okupacji. I Walter Pelshausen jakby w tą całą narrację bardzo mocno się wpisuje. On w Łodzi uznawany był za osobę winną całego funkcjonowania radogowskiego więzienia. On to więzienie obejmuje, co prawda nie od początku jego działalności, bo obejmuje to go do 1 lipca 1940 roku wraz oczywiście z całą załogą, która zmuszona była jakby się przemundurować, bo więzienie przeszło spod zarządu SS, przeszło pod zarząd prezydenta policji. Wachmani przebrali się w mundury zielone, przeznaczone dla policji niemieckiej i od tej pory Walter Pelshausen rządzi aż do momentu tak zwanej masakry radogowskiej, czyli tej masakry, która się odbywała właśnie w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 roku, aż zahaczając do 19 stycznia 1945 roku. I wtedy Pelshausen jakby w tą noc zdecydował się właśnie opuścić Łódź i udać się do Niemiec, gdzie jakby próbował ułożyć sobie życie na nowo i jak wielu z tamtych w tym czasie nazistów ukryć się właśnie wśród tłumów i uniknąć sprawiedliwości.
Ale mu się nie udało. Został złapany. Jak to się właśnie stało, że został pochwycony i z powrotem przekazany do Polski, do Łodzi?
Tak, on został ujęty przez wojska amerykańskie 14 czerwca 1945 roku w godzinach wieczornych. 22:45 mamy zapis oficjalnego aresztowania. Tak widnieje to w dokumentach amerykańskich, zresztą później przekazanych polskiej stronie. I Pelshausen został od razu przesłuchiwany, oczywiście przez stronę amerykańską, tą komisję, która miała doprowadzić do denazyfikacji tak naprawdę, jak to się nazywa. I tutaj oczywiście Holzhausen zeznawał, byśmy powiedzieli, na swoją korzyść. Oczywiście ten zarzut został mu postawiony. Ze strony amerykańskiej był to zarzut prowadzenia radogowskiego więzienia od czerwca 40 roku do stycznia 45. Oczywiście ta data nie była sprecyzowana. Pelzhausen, zeznając przed Amerykanami, powiedział, że Łódź opuścił 15 stycznia 45 roku. Nie mając nic wspólnego z radogowską masakrą, jakby próbował się tutaj doprowadzić do tego, żeby Amerykanie jednak go zostawili. Przypomnijmy sobie, że mamy nadburmistrza Łodzi, Wernera Węckiego, który nigdy nie został skazany wyrokiem w Polsce, nie został wydany stronie polskiej. Żył w zasadzie do końca swoich dni w Niemiec i żadna odpowiedzialność go tak naprawdę większa nie spotkała. Natomiast Pelzhausen został przesłuchany i wydany w 1947 roku stronie polskiej. Strona polska już była tutaj dobrze przygotowana na ten proces. Już w zasadzie tuż po przyjeździe Pelzhausena, 29 kwietnia 1947 roku do Polski, do Łodzi, rozpoczęło się pierwsze przesłuchania. Oczywiście nadal Pelzhausen jakby próbował się bronić przed stawianymi mu zarzutami. Natomiast było wiadomo, że w zasadzie tej kary śmierci nie uniknie. I mamy taką świadomość tego, że on był świadom tego, że ta kara śmierci zostanie na nim wykonana aż do końca procesu. Oczywiście prasa łódzka na początku maja podawała informację o tym, że prokuratura przy sądzie okręgowym Łodzi zbiera zeznania świadków. Było to ogłaszane i w Głosie Robotniczym, Dzienniku Łódzkim, Ekspresie Ilustrowanym, czyli w całej prasie, która w tamtym czasie się w Łodzi ukazywała, żeby osoby zgłaszały się do prokuratury i składały zeznania dotyczące właśnie zbrodniarza. Tych akt zebrało się samych zeznań, możemy mówić o 4-5 tomach. W sumie sam proces to jest 5 tomów akt, gdzie mamy szereg właśnie zebranych zeznań świadków, zbieranych właśnie w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 1947 roku. Oczywiście z tych zeznań wykluczono część, która była jakby pomylona, tak, że osobą się mylił Pelzhausen z zupełnie innymi osobami. Tak. Była pewna pani, która zeznawała jako więźniarka ulicy Gdańskiej, że widziała Pelzhausena, który ją aresztował. To z góry zostało odrzucone. Ktoś widział Pelzhausena jako właśnie jednego ze strażników więzienia na Sterlinga, co też zostało odrzucone. Więc zebrano w sumie 85 świadków, którzy mogli wnieść coś do sprawy. I te osoby zostały oczywiście na ten proces wezwane. Wielu z nich zostało przesłuchanych. Część dostarczono tylko zeznania, które zbierała tutaj prokurator Maria Nowacka, która później po skończonym procesie w 1948 roku wydała, byśmy powiedzieli, książkę, czy też swego rodzaju także i źródło, bo też część tych zeznań, tych świadków umieściła, gdzie możemy właśnie, to jest dosyć dostępne nadal w łódzkich bibliotekach, gdzie możemy odczytać część, najważniejsze w zasadzie, zeznania osób, które najwięcej wnosiły do sprawy Waltera Pelzhausena. W sierpniu już został jakby stworzony przez Marię Nowacką orzeczenie o winie, byśmy powiedzieli, którą miała 25 stron maszynopisu, gdzie było rozpisane większość zbrodni, które Pelzhausen miał na terenie Radogoszcza popełnić. Ona się wokół tak zwanych 4 punktów, czyli po pierwsze...
No właśnie, jakie to były zarzuty, tak?
To było po pierwsze dokonywanie egzekucji. Myślę, że to
czyli
jest
indywidualne przez niego, tak? Mhm.
Tak. Oczywiście Walter Pelzhausen sam dokonywał egzekucji. Zdarzały się takie wypadki. Możemy powiedzieć, że była to osoba, która dość łatwo wpadała w furię. On też jakby reagował dość gwałtownie. Była taka sytuacja w 1942 roku, dokładnie 1 kwietnia, gdzie dwóch więźniów zakradło się do magazynu więziennego, oczywiście z głodu. Ukradło 2 bochenki chleba, co bardzo rozwścieczyło komendanta więzienia i krótko mówiąc, nie tylko dwóch, ale dobierając jeszcze następnych 7 więźniów, krótko mówiąc, wziął pistolet i te 9 osób, krótko mówiąc, zastrzelił. Żeby było szybciej, to strzelał, jak to znają więźniowie, z 2 rąk, a wachmani stali z tyłu i przeładowywali mu po prostu broń. To jest jedna z egzekucji. Kolejna to była chociażby zastrzelenie jednego z więźniów żydowskich za to, że uszył złe pantofle dla jego żony, nocne. Były za małe, więc dokonał na miejscu egzekucji. Inna mówi o tym, że zabił jednego z tak zwanych skoczków sowieckich, bo tak określali to więźniowie, czyli krótko mówiąc kogoś, kogo przerzucili wojsko sowieckie, był to polski oficer, który trafił na Radogorz, był on więźniem gestapo, więc był więźniem, po którym gestapo jakby spodziewało się wyciągnąć informacji, ale człowiek ten próbował ucieczki i Pelzhausen był na niego tak zły, że w pewnym momencie po prostu, kiedy ten więzień wskoczył na dach więzienia, więc go zastrzelił. A mówi się o tym, że wszedł jeszcze na dach i wyładował na niego cały magazynek, bo był tak zły, że do takich sytuacji dochodziło. I to nie są tylko zbrodnie właśnie przez niego dokonane, ale mamy też i zarzuty właśnie związane z tym, że udał się na egzekucję z Gierską, właśnie gdzie stracono 100 Polaków jako osoba obserwująca, ale też i osoba, która wyznaczyła więźniów spośród więźniów Radogoszcza właśnie do tego, żeby tych ludzi rozstrzelać. Między innymi znany łódzki lekarz profesor Dzierżyński, zresztą brat Feliksa Dzierżyńskiego. Akurat profesor Dzierżyński, który zginął w masakrze, był dużym patriotą i osobą godną zaufania społecznego, która też starała się pomagać właśnie w tych ciężkich czasach jako też członek Armii Krajowej. To też i rozkazywanie do bicia więźniów. To są także kierowanie właśnie więzieniem, zmuszaniem wachmanów do bicia. To są zarzuty, które stawiano właśnie Pelzhausenowi. I do tego dochodzi jeszcze zarzut związany z tym, że komendant Walter Pelzhausen był też krótki okres czasu właśnie komendantem w 1939 roku więzienia na ulicy Kopernika. I z tego też powodu te zarzuty stawiano, natomiast tych zeznań, jeżeli chodzi o więzienie na Kopernika, nie mamy zbyt wiele. To są jakby szczątkowe materiały źródłowe. I wokół tych rzeczy gromadzą się właśnie akty oskarżenia. Opisano wszystkie związane z funkcjonowaniem Radogoszcza elementy. No i oczywiście główne oskarżenie to jest właśnie spalenie tak naprawdę żywcem, możemy powiedzieć, rozstrzelanie, później spalenie resztę więźniów właśnie w tej noc styczniowej masakry radogoskiej. On oczywiście temu zaprzeczał, że był w tym czasie, ale jakby raz, że dokumentacja źródłowa zwalniania więźniów jeszcze 17 stycznia 1945 roku, ale i oczywiście to, że więźniowie, którzy przeżyli masakrę, widzieli Pelzhausena, który wydawał polecenia do strzelania do więźniów, stał na klatce schodowej właśnie przed salami, wydawał polecenia do strzelania i to wszystko wskazywało na tym, że no tutaj nie było wątpliwości, żeby skazać właśnie komendanta więzienia na 4-krotną karę śmierci za wszystkie przewinienia właśnie, które dokonał i zarzuty, które mu postawiono.
Panie Jakubie, bo myślę, że to jest interesujące. No tutaj Walter Pelzhausen miał swojego obrońcę. To był mecenas Stanisław Gąbiński. Co to za postać?
Znaczy, ja bym się nie zajmował bardzo adwokatem Waltera Pelzhausena.
Bo on chyba dostał też jakiś dyplom uznania, tak wyczytałam od Rady Adwokackiej za bezstronność.
Ja bym się zastanawiał nad tym bardzo głęboko. Po pierwsze, pierwszy adwokat, który miał bronić Pelzhausena, z tej funkcji zrezygnował.
No tak, bo
zwrócił się do sądu, że
było spore wyzwanie.
Nie mam wątpliwości, że jakby on się tego nie podejmie. O tym pisała łódzka prasa. Natomiast Stanisław Gąbiński przyjął jakby linię obrony, która jakby była dość charakterystyczna w tym czasie dla nazistów. To nie było nic nowego. Mhm. On mówi o tym, że Walter Pelzhausen wpisywał się w politykę nazistowską z tamtego czasu. Czyli krótko mówiąc, nie on jest winny, tylko winni są jego zwierzchnicy. Mhm. Bo on nie miał z tym nic wspólnego. On wykonywał rozkazy, jakby tych rozkazów nie wykonał, to zresztą to, co i Walter Pelzhausen na tym procesie powiedział, że absolutnie nie, że to są ludzie, którzy mu zarządzali, kazano mu, jak on by w ten sposób nie traktował, to on by sam skończył.
Rozumiem, był zmuszony.
Zmuszony ze śmiercią. Więc to jest linia obrony, która była dość mocno przyjęta. Natomiast miejmy taką świadomość tego, że w tych ostatnich mowach i Gąbińskiego, który faktycznie zachował się zgodnie z pewnymi wytycznymi obrony, tak jak się powinien zachować.
Z jakimiś standardami,
tak można powiedzieć, ze standardami. Później oczywiście w momencie, w którym 12 stycznia 1948 roku był proces kasacyjny, tak, wyroku, oddalono wykonanie wyroku śmierci. Zwrócił się do prezydenta Bieruta o ułaskawienie. Te dokumenty oczywiście wpłynęły. W związku z tym zachował się, byśmy powiedzieli, przyzwoicie, natomiast w zasadzie sprawa z góry była przegrana. I Pelzhausen miał tą świadomość, bo on w tych ostatnich swoich słowach więcej powiedział coś takiego, że on ma świadomość tego, że jaki wyrok na nim za chwilę zapadnie.
No właśnie prosił o coś, czy w tym ostatnim słowie?
Tak, prosił o sprawiedliwy wymiar kary. Zresztą tak samo jak prosił o to jego adwokat. Zwrócił się oczywiście do właśnie z tym listownie jakby do prezydenta o ułaskawienie. Powiedział, że oczywiście podejmie wszelaką próbę tutaj obrony. Próbował też, trochę mam wrażenie, grać na uczuciach tego ostatniego dnia, bo dostarczono mu, krótko mówiąc, list od jego żony, Franciszki, z domu Wagner, która napisała do niego list, wpisano w prasie, że był pełen uczuć, Pelzhausen miał się wzruszyć w tym momencie, więc też taka trochę gra na uczuciach. Natomiast, tak jak mówię, tu było przesądzone i to, że on się zwrócił do prezydenta, to tak naprawdę nic nie wniosło i zresztą zgodnie z wyrokiem sądu 1 marca 1948 roku został, krótko mówiąc, zabity, też powieszony właśnie w więzieniu na Sterlinga. Ciało miało się znaleźć, być wydane Akademii Medycznej i w zasadzie tak skończył się ten proces. On powołał oczywiście, Pelzhausen powołał swojego świadka obrony. Była to dosłownie jedna osoba, był to generał policji, który został wyciągnięty tak naprawdę z łódzkiego więzienia i który zeznał tylko i wyłącznie, że Pelzhausen zna go jako starszego, dostojnego pana, byśmy powiedzieli w dużym skrócie i w dużym uproszczeniu i jako pełnego profesjonalistę. I to była cała linia świadka obrony, która miała przesądzić o tym, że Pelzhausen nie zostanie skazany. Żona próbowała też interweniować, co ciekawsze, napisała właśnie z Frankfurtu list do sądu okręgowego z prośbą właśnie o uniewinnienie. Ten wyrok zapadł właśnie 12 września 1947 roku. List właśnie od niej dotarł 15 września i ona właśnie się zwracała o tym, że Walter Pelzhausen był takim uczuciowym mężem, że łączą ich więzi uczuciowe, że on w ogóle ze zbrodniami nie miał nic wspólnego. Zresztą taka też i była linia w tych zeznaniach, że w momencie, w którym Walter Pelzhausen objął rządy więzienia radogowskiego, to on przejął całą załogę, która już była po poprzednim jeszcze komendancie, właśnie Robercie Siegfriedzie Ellersie, że oni już byli nastawieni do tego, że trzeba więźniów bić, tutaj katować, a on próbował interweniować.
Ale no tak, nic nie mógł zrobić.
Myślę, że była też taka linia obrony.
Innej linii obrony pewnie też nie dałoby się wymyśleć. Pani Jakubie, to na koniec chciałam jeszcze zapytać, zanim jeszcze zaprosimy do udziału w tym wykładzie, który odbędzie się podczas Nocy Muzeów, to był taki pomysł, żeby wyrok wykonać na terenie więzienia w Radogoszczu, ale nie został zrealizowany. Nie wiem, obawiano się reakcji ludzi, czy...
Znaczy już było, w poprzednim wypadku mieliśmy do czynienia ze sporym zainteresowaniem, jeżeli chodzi o egzekucję Artura
Greisera.
No bo odzywały
się w ogóle egzekucje publiczne, tak?
I jakby próbowano też zapobiec takiemu ogromnej ilości ludzi, którzy przybędą na tą egzekucję, że ta egzekucja publiczna też nie wnosi nic dobrego, tak? Dla społeczeństwa, dla wykonującego też te wyroki. Bo wiemy, że Artur Greiser no, męczył się dość długo, zanim w zasadzie zginął, bo źle zawiązana pętla doprowadziła do tego, że zaczął się dusić, krótko mówiąc. Więc to wszystko takie dosyć makabryczne okoliczności.
Chciano tego uniknąć.
Chciano uniknąć tego tłumu, chciano uniknąć tak naprawdę kolejnego wielkiego przedstawienia dla społeczeństwa. I tak bym to nazwał, że chciano tego wszystkiego uniknąć, przeprowadzić to w miejscu, które było do tego przygotowane.
Czyli co, zapraszamy 18 maja. Myślę, że dziś to było tylko takie preludium. Więcej na pewno będzie wtedy w Sądzie Okręgowym w Łodzi przy Placu Dąbrowskiego. To będzie Noc Muzeów. O której godzinie rozpocznie się wykład?
O 18.
O godzinie 18 w takim razie. I oczywiście będzie opowiadał o procesie Waltera Petzhausena pan Jakub Parol, który był dzisiaj naszym gościem, historyk z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Bardzo dziękuję za rozmowę.